Kochani, cieszę się z tego, co mogłem z Wami przeżyć tego poranku i w ogóle w czasie tego weekendu. Widzę, że Bóg jest z nami. Amen. I ja, tak jak może Wy przeżywaliście wiele radości, ja również przeżyłem wiele radości wczoraj i dzisiaj w rozmowach. Wiecie, takie relacje możemy nawiązywać i cieszę się, że przyszedł taki czas odnowy też relacji w moim życiu. A tak jak Wam wspomniałem rano tylko, że miałem taki moment w swoim życiu 6 lat temu, kiedy jak to mówią przysłowiowie, założyłem czapkę na głowę i mówię: do widzenia, Polacy, z Wami nie chcę mieć nic do czynienia. Drodzy, wyznaję to. To było niewłaściwe. Doszedłem do momentu takiego stresu w życiu, że myślałem, że jest nie warto. Nie warto się starać. Nawet w pewnym momencie pomyślałem, że nawet nie wiem, czy warto jest Bogu służyć, jeśli Bóg pewne rzeczy wynagradza w taki sposób, jak wynagradza. Drodzy, miałem bardzo trudne przeżycia, ale dzisiaj z perspektywy czasu patrzę, że było to dla mnie potrzebne. Bóg wiedział o moim powołaniu, Bóg wiedział o mojej przyszłości, Bóg wiedział o tym, co za 6 lat będzie. Co będzie później, Bóg o tym wszystkim wiedział. Drodzy, często my przechodzimy pewne frustracje, dlatego że nie widzimy natychmiastowych odpowiedzi. Tak jakby nie widzimy Bożego działania natychmiast, modlimy się i nie ma jakiegoś rezultatu, żadnego widoku na rozwiązanie problemu i wszystko jest tak samo i wydaje się, no w końcu jest ten Bóg żywym Bogiem, czy nie jest Bogiem żywym. Wiecie, i często zdarza się tak, że za przyczyną szatana zapominamy o tych wszystkich świadectwach, o tym, co przeżyliśmy już wcześniej z Bogiem, co nas doprowadziło do wiary, wiecie. Potrafimy to wszystko porzucić, zapomnieć, gdzieś tam zakopać, i jest to nieaktualne. Ale ja dziękuję Bogu za to, że On mnie ma bardzo umiłował. Drodzy, że On mi przypomniał, że to przecież On za mnie wydał swojego Syna jednorodzonego, którego miał. Który sprawił to, że mogłem przyjść do poznania prawdy. I nie było to ze mnie. Drodzy, kiedy sobie to uświadomiłem, to powiedziałem: Panie, wybacz mi to. Byliśmy w zborze amerykańskim przez 5 lat, tak jak wspomniałem. Ale drodzy, nasz pobyt w tym zborze rozpoczął się od częstych i gęstych wędrówek do przodu, kiedy wychodziliśmy w odpowiedzi na zawołanie, ażeby pojednać się z Bogiem, ażeby Bóg zmieniał serca. Drodzy, i przyszło uleczenie. I przyszedł moment, kiedy mogłem znów zaangażować się do służby i myślałem, że moje życie teraz będzie polegać na tym, że będę służył Amerykanom, że będę służył Portorykanom i ludziom różnego koloru i maści, bo byli tam i czarni, i różnego koloru ludzie w tym zborze. Byli tam Niemcy, byli tam Ukraińcy. Różni ludzie byli w tym zborze i myślałem, że to już jest to. Drodzy, ale wtedy, kiedy się nie spodziewałem, a nawet kiedy proponowano mi, bo zrezygnował tamten pastor i ci bracia Amerykanie niektórzy przychodzili: bracie, podaj swoją kandydaturę. A naprawdę ten zbór my potraktujemy poważnie. I wiecie, w pewnym momencie sobie myślę, nie wiem, skąd ten głos jest. I tak sobie myślę, no może byłoby nieźle. Może w końcu miałbym pełne utrzymanie, tak zawsze marzyłem. Wiecie, byłem w polskim zborze i zbór ten nigdy nie był w stanie, ażeby mnie utrzymać, ażeby miał taką swobodną służbę, tak jak wasz pastor to dzisiaj może czynić, jest swobodny, może się poświęcić więcej tej służbie. I było mi trudno. Drodzy, wtedy, kiedy tak rozważałem, to w pewnym momencie tak powiedziałem Panu zupełnie szczerze, mówię: Boże, jeżeli tak ma być, to Ty mi to pokaż. Nie żeby inni ludzie mi to mówili i mi wmawiali, że na pewno wolą Bożą jest i my Ciebie poprzemy. Boże, ja muszę to wiedzieć sam, bo wiem, że Ty jak przemawiasz, to nie trzeba, ażeby ktoś to interpretował, ale Ty możesz mi to powiedzieć sam. I drodzy, i wtedy ja odczułem w moim sercu, że ta służba nie jest dla mnie, chociaż jest ponętną służbą, chociaż być może dawałoby mi perspektywę zmiany stylu życia i tak dalej, ale odczułem, że to nie jest dla mnie. I czułem, że coś jest innego, ale nie mogłem wtedy w tym momencie palca na to położyć, co to jest. I długo nie utrwało i nagle bracia z polskiego zboru, ta garstka, która tam się została, bo wiele ludzi odeszło z tego zboru, któremu przewodniczyłem wcześniej. Drodzy, taką dali propozycję, żebym wrócił, czy nie wziąłbym to pod uwagę. I było kilka razy wcześniej już przez tych 5 lat, że pytali się o to, ale ja definitywnie mówiłem, że nie, absolutnie, koniec, nie. Ale w tym momencie, kiedy to przyszło, to ja nie miałem odwagi im odmówić. Ale nie miałem też od Pana takiego przekonania, że to jest właściwie to. I mówię, słuchajcie, dajcie mi 2 tygodnie czasu i za 2 tygodnie ja Wam odpowiem. Postaram się dać Wam odpowiedź, ja będę się o to modlił. I postanowiłem, że będę uczciwy i będę się modlił, bo czasem, wiecie, my tak mówimy dla pocieszenia ludzi, będę się o Ciebie modlił, a za 5 minut już nie pamiętamy, o co sprawa była i tacy czasem jesteśmy. Ale ja postanowiłem, że będę się modlił i zacząłem się modlić. I rozmawiałem z żoną i powiem, że moja żona, która jest bardzo kochana, bardzo ją kocham, mówi, słuchaj, jak chcesz tam iść, to sobie idź, ale sam. Ja mówię Wam prawdę, tak jak było. I 2 tygodnie dopływają, dobiegają do końca i ja muszę być słowny i chcę rozmawiać z braćmi. I w moim sercu zrodziło się to, czuję, że Pan mnie tam powołuje na nowo. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale myślę, że wiecie, ci, którzy przeżyliście to, wy wiecie, ta pewność przychodzi, że to jest to. I że mam podjąć tę decyzję, ten krok i czuję to zachętę, żeby od nowa pójść. Wiecie, i od nowa, od square one zaczynać wszystko. Ale rozmawiam z żoną po tych 2 tygodniach. Ona mówi, słuchaj, ja chcę, to sobie idźcie, ja nie idę. Ja mówię, Boże, jeżeli Ty mnie tam posyłasz, no to przecież bez żony ja nie mogę tam pójść. Nie możemy, ja nie będę rozbijał małżeństwa. Jeżeli to jest Twój głos i Twoja wola, żebym ja tam poszedł i to od Ciebie pochodzi, to ona musi wyrazić zgodę, więc zrób coś z nią. I ja po tym dodatkowym tygodniu czasu, akurat byłem zaproszony na usługę do Chicago i jedziemy tam, podróżujemy do Chicago i mamy dużo dobrego czasu, rozmawiamy o różnych sprawach. W pewnym momencie ja mówię, słuchaj, Danusiu, no to jak z tym będzie? No wiesz, muszę jakoś im powiedzieć. Nie mogę tak ich wodzić za nos, ale muszę im powiedzieć, że albo tak, albo nie. Bez Ciebie tego nie zrobię. I ona obróciła się do mnie i mówi, słuchaj, jak Ty jesteś zupełnie pewny, że Bóg Ciebie powołuje, mówi, to idziemy, przecież jestem Twoją żoną. Wspierałam Cię wtedy i teraz Cię wesprę. Tylko mówi, nie chcę tego słyszeć, żebyś mówił, że znowu rezygnuję. Ale drodzy, wiecie, różne są sytuacje w życiu. Ja nie wiem, na jak długo mam być w tym zborze. I powiedziałem, że nie wiem, dlatego że Bóg mi inne rzeczy też kładzie na serce. Jeśli to od Boga, to one się ziszczą. A jeżeli nie, to będę tak długo służył w tym zborze, dopóki będę widział, że to jest ten czas. Drodzy, ale dzisiaj się cieszymy z tego i widzimy tego rezultaty. Kiedy przyszedłem do tego zboru, to różne dziwne rzeczy się działy. Ten zbór był oszołomiony różnymi sprawami, które tam miały miejsce. Było kilku ludzi, którzy mieli ambicje, żeby być tam pastorami i tak dalej, ale tak nie wyszło. Potem ściągnęli pastora z Polski, też nie wyszło, nie ułożyło się po roku czasu. Musieli powiedzieć goodbye, takie były układy. I ludzie dookoła mówili, ten zbór jest zborem niepokornym, to jest niedobry zbór. Z tego zboru nic nie będzie. Proroctwa były tam w jakichś środowiskach, że do 6 miesięcy dają czasu i będzie po zborze. Zobaczycie, ten pastor Zbyszek znowu popełnił błąd, on tam się wpakuje znowu w maliny i nic z tego nie będzie. Po 6 miesiącach ten zbór zamknął. Drodzy, dzisiaj już jest ponad rok i chwała Bogu, że jesteśmy. Jest nas więcej. Mieliśmy na wiosnę taki pierwszy chrzest po naszym powrocie. Mieliśmy pierwszą ewangelizację publiczną w miniony weekend. Chwała Bogu. I nawet mnie tam nie było na tej ewangelizacji, tylko przygotowałem, ale zbór już na tyle był dojrzały, że wpisali się dzielnie, poszli, zwiastowali Ewangelię, nawiązali kontakty z ludźmi. Teraz będziemy oczekiwać na Boże poruszenie wszystkich Polaków. Kochani, i Bóg tylko może takich rzeczy dokonywać, kiedy stajemy się Jemu posłuszni, kiedy zaufamy Bogu ponownie. Wiecie, i to jest cudowne, że nasz Bóg nas nie odrzuca. Wciąż nam daje szansę. W pewnym momencie ja myślałem i diabeł mnie tak oskarżał, że myślałem, że z tej przyczyny, że ja zrezygnowałem, to Bóg już nie będzie miał do mnie żadnego zaufania. I to tak przez kilka lat było w moim sercu, że Bóg nie będzie mógł mi powierzyć jakiejś poważnej pracy, dlatego że ja zrezygnowałem. I tak nie powinno się dziać. I niosłem to poczucie winy przez pewien okres czasu, aż do momentu, kiedy Bóg mi pokazał inaczej, że pewne rzeczy musiały się stać dla oczyszczenia, dla mojego też wzrostu i tak dalej. To było nieprzypadkowym, że znalazłem się w tym amerykańskim zborze, gdzie przez kilka lat zdobyłem wielu przyjaciół, innych pastorów poznałem i dzisiaj mogę też prowadzić misyjną działalność w Polsce, chociaż taką skromną, ale już kilka razy jeździłem z grupą misyjną Amerykanów, zawsze biorę ze sobą zbieramy pieniążki, pomagamy tam w budowie zborów i właśnie w czwartek znowu wyjeżdżamy do Bydgoszcza, żeby tam dalej kończyć budowę tego zboru w końcu. Na 600 osób budynek, wspaniały, piękny będzie budynek, drodzy, i ja... Bóg jest cudowny. Wiecie, w takim czasie pierwszy raz tam pojechałem i to było takie naprawdę zbudowanie mojej wiary na nowo i zobaczyłem, że Bóg nadal chce moje życie używać, jeśli Mu pozwolę. Właśnie kiedy pojechałem do Bydgoszczy w 2001 roku i na tydzień przed tą tragedią w Nowym Jorku właśnie wróciliśmy, zdążyliśmy wrócić, zanim to zamieszanie się stało, ale pojechaliśmy tam i kiedy tam byłem i kiedy zobaczyłem, jak zbór został ożywiony przez to, że my ze Stanów Zjednoczonych wzięliśmy urloty, pozbieraliśmy pieniądze i pojechaliśmy tam do Polski, drodzy, gdzie oni już stracili kompletną nadzieję i ten budynek wyglądał, wiecie, jak takie porzucone mury zamczyska, które tam gdzieś były zrujnowane przez Krzyżaków kiedyś w przeszłości. Tak to wyglądało, już tam trawa porastała na wierzchu i tak dalej. I my przyjechaliśmy, drodzy, i powiedzieliśmy, że Pan nas tu przysłał, ażebyście na nowo zaczęli, gdybyście skończyli to zaczęliście. I drodzy, i potem tak się potoczyło, że po naszym pobycie kolejne grupy amerykańskie zaczęły przyjeżdżać ni stąd, ni zowąd. Bóg to wszystko tak zaczął organizować, że nagle pastorzy amerykańscy poprzez kontakty, tam misjonarz w Warszawie się znalazł i z nim nawiązywali kontakty. I drodzy, my otwarliśmy, przetarliśmy drogę, a potem grupa po grupie zaczęły jechać do Polski ze zborów amerykańskich i pomagać w budowie, pomagać finansowo i tak dalej. I już jest blisko końca, także być może to będzie ostatnia nasza misyjna grupa, nie wiem. Jeszcze tam trzeba trochę pracy. Być może kiedyś usłyszycie ode mnie, być może zrobimy kiedyś wypad takiej polskiej ekipy, ażeby zobaczyli, że Polonia też kocha swój naród, wiecie. Weźmiemy jeszcze parę dni, tydzień urlopu, czy półtora tygodnia i ja myślę, że to byłaby wspaniała sprawa. Być może tu z Toronto, może Hamilton coś się zgłosi, może ktoś z Chicago, może ktoś z Cleveland i tak dalej, i taką grupę z 10 osób, 12 osób najlepiej, w mniejszej grupie, wtedy można dużo zrobić, kochani. I tak właśnie Bóg zaczął nas prowadzić, kiedy ja myślałem, że już jest koniec wszystkiego. Ale Bóg z nas nie rezygnuje. To jest cudowne. I wspomniałem wam o tym rano, że powiem wam, że mieliśmy takie trudne przeżycie, które do tych innych przeżyć, które mieliśmy wcześniej, dołożyło nam jeszcze tego ciężaru, kiedy właśnie nasz syn się zbuntował i pewnego dnia odkryliśmy, że on jest homoseksualistą. I pomyślałem sobie, Panie, dlaczego my? Boże, przecież ja jestem pastorem zboru. Jakie to jest świadectwo? Ja widziałem, że niektórzy ludzie coś tam sędzą, śmieją się, coś tam szeptem rozmawiają między sobą i nie rozumieliśmy, o co chodzi. Dopiero później, po kilku miesiącach, moje córki zaczęły mi mówić, że tato, czy ty zauważyłeś, że wasz syn, on taki rainbow ma na samochodzie, sobie poprzyklejał stickers różne i tak dalej. I ja nie wiedziałem, co to wszystko oznacza, bo po prostu nie byłem tego wszystkiego świadomy, co to jest, jakie to symbole są i tak dalej. I drodzy, ludzie zaczęli o tym mówić i wtedy mi się zrobiło bardzo przykro i miałem żal do Boga. I mówię, Boże, dlaczego tak jest? Dlaczego przecież ja dla Ciebie poświęciłem się? Przecież ja dla Ciebie to moje życie oddałem. Panie, przecież on był niemowlęciem wtedy i pamiętam, dedykowaliśmy tego naszego synka jako pierworodnego Tobie. Panie, co się stało? Gdzie on jest dzisiaj? Boże, to jest niesprawiedliwość z Twojej strony. Drodzy, były takie noce, ja nikomu się nie mogłem zwierzyć, bo jako ojciec to gryzłem sam w sobie, tylko żona wiedziała i my razem przeżywaliśmy ten ból. Ale o drugiej nad ranem czasem wstawałem w nocy, nie miałem spokoju i wskakiwałem w samochód i jeździłem po ulicach miasta, szukałem go, bo nie wrócił na noc, gdzieś był, nie wiedziałem gdzie. Myślałem, że go gdzieś spotkam i tak wielokrotnie bywało. Ale w pewnym momencie Bóg dał mi takie opamiętanie i zrozumiałem, że Bóg jest Bogiem żywym. I zacząłem wzywać do Boga i mówię, Boże, wybacz mi, że pozwoliłem się ponieść, że stałem się taki małowierny i zacząłem sobie zarzucać, ale zapomniałem przecież o tych wielkich łaskach, które Ty wyświadczyłeś w moim życiu, w mojej rodzinie, że zbawiłeś jednak nasze dwie córki, które zaczęły Tobie służyć, Panie, wysłuchałeś modlitwy, a więc wierzę też, że Ty wysłuchasz, w swoim czasie dasz odpowiedź. I drodzy, zacząłem ponownie ufać, że Bóg to wszystko dobrze uczyni. Nie wiedziałem jeszcze jak i nie było na to żadnych widoków, fizycznych dowodów na to nie było żadnych. Drodzy, wszystko było po staremu, wszystko się działo tak jak wcześniej, ale w moim sercu już był pokój. Dlatego, że przestałem walczyć z Bogiem. Mówię, Boże, to oddaję Tobie. Ty tylko ten ciężar możesz przenieść i Ty wiesz, jak to wszystko rozwiązać. I kiedykolwiek było mi trudno, to wciąż się odwoływałem do tego i z żoną rozmawiałem, mówię, słuchaj, pamiętaj, pamiętajmy, że on był dedykowany Bogu. I drodzy, kiedy miał już 23 lata, upłynęło więc kilka lat, kiedy już miał prawie 22 lata, on przychodzi i mówi, tato, wyjeżdżam do Nowego Jorku, tam będę rozpoczynał karierę aktorską. Przynajmniej tak mi poradzono, bo zaczął się interesować teatrem i poprzez teatr, tam różne takie kontakty z ludźmi młodymi i tak dalej. I to mu imponowało i mówi, wyjeżdżam do Nowego Jorku. Przerwał studia, na których był, mówi, niedługo chyba tam rozpocznę szkołę aktorską. I to mi imponuje, chcę tak żyć. Ja powiedziałem, w początku mówię, słuchaj, ale nie proś mnie o to, żebym cię wywiózł tam do tego Nowego Jorku. I tak mu tylko powiedziałem, niewiele mu powiedziałem, ale w swoim sercu taką walkę przechodziłem, mówię, Boże, ja go nigdy tam nie zawiozę, ja go nigdy diabłu nie podrzucę na ofiarę. Nie będę z tym miał nic wspólnego. I tak w moim sercu to wszystko przeżywałem, ale później, gdy zacząłem się modlić, to Bóg zaczął zmieniać moje serce. I Duch Święty zaczął zastanawiać, słuchaj, nie zrywaj w tej chwili kontaktu ze swoim synem. Bądź nadal jego ojcem i powoduj to, żeby on widział, że ty jesteś wciąż po jego stronie, że ty go mimo wszystko kochasz i go akceptujesz jako swojego syna, chociaż się z nim nie zgadzasz, z jego postępowaniem. I drodzy, potem rozmawiałem z żoną i mówię, słuchaj, myślę, że jednak go powinniśmy zawieźć. Mimo tego, że nie zgadzamy się z tym wszystkim, ale niech on wie, że my go wciąż kochamy, że on ma wciąż drogę powrotu tutaj do naszego domu, że my go nie odrzucamy. Mimo tego, że jest takim, jakim jest, mimo tego, że on odrzucił nas, odrzucił nasze wartości i tak dalej, ale my go nie odrzucajmy. I spakowaliśmy jego rzeczy. Na mój koszt to wszystko, chociaż on chciał to wszystko zapłacić, ja wynająłem wena i spakowaliśmy jego rzeczy. Pojechaliśmy z żoną. Kiedy wracaliśmy stamtąd, to wiecie, na zmianę, to ona płacze, to ja. To ona płacze, to ja. To razem płaczemy i jedziemy tak i czasem nie wiemy dokładnie, gdzie jedziemy. Ale dzięki Bogu dojechaliśmy do domu i mówimy, Panie, teraz już jest to kompletnie poza naszą kontrolą, ale Ty jesteś Bogiem dobrym mimo wszystko. I drodzy, to było w lipcu, a on na Thanksgiving tego samego roku zapragnął przyjechać do Cleveland. Jednak przyjechać, żeby to rodzinne święto Thanksgiving spędzić z nami. I kiedy przyjechał, to ja zaproponowałem, byliśmy wtedy właśnie w amerykańskim zborze. Ja mówię, przejdzie się na... Może być poszedł z nami na nabożeństwo. Dzisiaj jest, wiesz, świętujemy Dzień Czynienia. Byłoby fajnie, byśmy tak rodzinnie mogli być, całą rodziną razem. I wiecie co, od 18 roku życia, jak wyszedł ze zboru, tak już nie chciał wrócić, ale wtedy powiedział właśnie, dobrze, to ja pójdę z wami. I kiedy poszedł, wiecie, kiedy usiadł i kiedy potem pastor zwiastował słowo, to widziałem, że mu szczęka opadła i był zasłuchany. Po prostu słuchał Bożego Słowa. I potem pastor go zaprosił na kawę na następny dzień, z nim porozmawiać. I ja dał mu też adres do zboru w Nowym Jorku. Mówi, słuchaj, tam znam taki zbór, gdzie jest wielu takich młodych, aspirujących aktorów, a niektórzy już zaczęli nawet karierę robić w Nowym Jorku i mają dobrą już pracę, ale chodzą do tego zboru, bo są wierzący. Może być do takiego zboru poszedł, to ludzie są, którzy mają podobne zainteresowania jak ty. No my dobrze pójdę.
I drodzy, kiedy wrócił już do Nowego Jorku, to no nie poszedł. I tak znów, jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc. I kiedyś zadzwoniłem do niego, było to gdzieś tak chyba w marcu i dzwonię do niego do domu i tak mnie jakoś tknęło, żeby zapytać się, jak ci się wiedzie. Ale wiecie, tym razem to ja naprawdę oczekiwałem od niego odpowiedzi i oczekiwałem, żeby on mi szczerze to powiedział. Ja mówię, słuchaj, naprawdę zależy mi na tym, abyś mi powiedział, jak ci się tam powodzi. I on mówi, słuchaj, tato, to była największa głupota z mojej strony. Mówi, nienawidzę tego miasta, nienawidzę tych ludzi, nic mi się tutaj nie podoba i nie wiem, co dalej ze mną będzie. Ja mówię, słuchaj, synu, ja mówię, być może to jest właśnie czas, ażeby sobie przypomnieć korzenie, skąd pochodzisz. I być może to jest ten czas, że warto pomyśleć teraz o tym, co dalej z twoim życiem. Być może jest to czas, żebyś poszedł do tego zboru i zobaczył, jak to jest naprawdę. I on powiedział, dobrze, tato, ale ja już ten adres dawno wyrzuciłem. On go od razu wyrzucił. On tylko nas chciał pocieszyć, że on tam pójdzie i tak dalej. Ale plany miał swoje. Ale drodzy, w tym momencie on zapragnął, ażeby pójść do zboru. Ja uzyskałem ponownie ten adres i dałem jemu telefon do tego pastora. On zadzwonił tym razem i pastor był bardzo przyjemny, bardzo chętny. Chciał się z nim spotkać. Od razu na drugi dzień mówi, spotkajmy się na kawę. I spotkali się na kawę. Porozmawiał z nim, zachęcił go. I to był wtorek chyba, a w środę mówi, mamy takie, wiesz, śródtygodniowe nabożeństwo i grupa młodych tam, mamy młodych ludzi, przychodzimy tam, modlimy się, Bóg jest dla nas realny, wpadnij, odwiedź nas. I wtedy, drodzy, on jakoś przełamał wszelki opór i poszedł tam na to zgromadzenie w środku tygodnia. I mówi, później nam opowiada, mówi, jak ja tam wszedłem, to widziałem, że tam ludzie byli razem. To był nieduży zbór, taki dopiero początkujący, ale wszyscy się bardzo miłowali, wiecie, taka pierwsza miłość tam panowała w tym zborku. I kiedy on zobaczył tych ludzi i ktoś go tam zauważył, że wszedł nowy człowiek i młoda osoba poszła tam i zaprosiła mnie, chodź tutaj do nas, po co będziesz tam stał, chodź tutaj do przodu. I wtedy, kiedy wzięli i przyprowadzili go do tej grupy i od razu jego serce pękło. I od razu, drodzy, Duch Święty przypadł na niego i złamał go kompletnie. I on wyznał Bogu swoje grzechy. I on wyznał Bogu wszystko to, co dręczyło jego życie. Drodzy, i od tego momentu stał się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. I drodzy, aleluja. Drodzy, dlatego dzisiaj nikt nie może mi powiedzieć, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego, że znamy to, przeżyliśmy to na samych sobie, drodzy. I wiemy, kim Bóg jest. Że Bóg się nie zmienił, że Bóg jest dziś taki sam, jakim kiedyś był. Drodzy, ze stronic Biblii możemy przyjąć taką wiadomość, że Jezus Chrystus żyje. On jest wśród nas. I drodzy, to jest takie moje świadectwo. Ja chciałem się tym podzielić. Powiem wam, że niełatwo nam się było dzielić tym świadectwem. Byłem w Polsce właśnie kilka lat temu i kiedy opowiedziałem mojemu ojcu, co się działo z naszym synem, bo on nie rozumiał, to mój własny tato mówi, słuchaj, nie mów tego świadectwa w zborze. Nie mów o tym, co się naprawdę... Możesz powiedzieć, wiesz, że on... Możesz powiedzieć, że on się zbuntował i tak dalej, ale nie mów tych detali. Ja wiedziałem, że jego serce boli, że była ta obawa, a co ludzie pomyślą? Drodzy, i czasem w nas jest ta obawa. Ja pamiętam, jak moja żona kochana przeżywała to i mówi, no wiesz, ona czuła się taka jakaś jakby... umniejszona, że może coś było nie tak z wychowaniem, że może gdzieś zawiodła jako matka, ja to zupełnie rozumiem. Drodzy, ale ja postanowiłem, że Jezus Chrystus jest godzien tego, aby powiedzieć prawdę, żeby powiedzieć, że On jest wciąż królem, który siedzi na tronie. Halleluja. Który się nie zmienia. Może komuś to przynieść nadzieję. Może twój przypadek jest beznadziejny. Tak to wygląda, ale nie ma przypadków beznadziejnych u naszego Boga. Bóg jest wierny swojemu słowu. Amen. Halleluja. Bóg jest wierny swojemu słowu. I chociaż nie czuję się wygodnie, wiecie, nie zawsze czuję się pobudzona, aby wchodzić w detale tego wszystkiego, ale drodzy, czułem, ażeby wam to powiedzieć. Może ktoś jest w sytuacji trudnej. Może czujesz, że twoja sytuacja jest sytuacją bez wyjścia. Dzisiaj w czasie usługi rozmawiałem z pewnym mężczyzną, który też właśnie miał te bariery, ma te opory, że trudno jest. Ma taką walkę wewnętrzną z taką bliską sobie osobą. Drogi przyjacielu, drogi bracie, ufaj Bogu i w swoim czasie Bóg twoją wiarę wynagrodzi. Halleluja, bo Bóg jest wierny swojemu słowu. Bóg jest wierny, On pozostaje wiernym, tylko oczekuje, byśmy my Jemu zaufali. I dzisiaj tak na koniec, drodzy, postaram się streścić, ale chcę zostawić to słowo. Znaczenie modlitwy zboru, Dzieje Apostolskie 12 od pierwszego wersetu. I chciałem, żebyśmy na kilka faktów tu spojrzeli. I drodzy, na koniec jeszcze tutaj naszego tego zgromadzenia, abyśmy mogli przyjść przed Boże oblicze razem, podziękować Bogu, halleluja, być może jeszcze wyznać coś Panu przed samym wyjazdem. Nie wiem jeszcze, jak Duch Święty pokieruje, ale drodzy, znaczenie modlitwy zboru. Jest to potężne znaczenie i czytajmy tekst, który jest tu zapisany. Dzieje Apostolskie 12:1-17. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć, Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli. Zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Halleluja! To był zbór, bracia i siostry. Dałby Bóg, żeby nasze zbory takie były. Polskie, etniczne, słowiańskie zbory. Cieszę się, że bracia Ukraińcy tutaj są. Oni są również bliscy mojemu sercu, ale dzisiaj nie mam czasu tego powiedzieć, wyjaśnić, dlaczego tak jest. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański, światłość zajaśniała w celi, trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go mówiąc, wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego, opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu, narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła i wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł, teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. I poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej, oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie, a oni na to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal, a gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia i rzekł, powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. Jestem Bogu wdzięczny właśnie za to przesłanie, które wynika z Bożego Słowa. Drodzy, jest dla mnie ono szczególnie bliskie, bo często przeżywam takie podobne sytuacje i my jako zbór obserwujemy, przeżywamy podobne sytuacje, jaka tu jest opisana. Dlatego też to sprawia, że moja wiara rośnie, kiedy angażuję się w modlitwę, bo widzę, że Bóg naprawdę wysłuchuje modlitw. Nawet wtedy, kiedy nasza wiara jest osłabiona, ale za chwilę to jeszcze odpowiednio skomentuję. Ale my znamy, oczywiście znamy znaczenie modlitwy, znamy siłę modlitwy i Mateusz powiada w 18 rozdziale 19 wiersz takie słowa Jezusa. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Drodzy, i to jest wspaniała, fantastyczna obietnica, którą Bóg dał dla nas, dla Kościoła, na której naprawdę warto się opierać, warto kłaść to jako fundament, kiedykolwiek zaczynamy jakąś myśl o modlitwie. Drodzy, kiedy powróciliśmy do zboru naszego w Cleveland rok temu, to wiecie, zacząłem właśnie pracę w tym zborze od takiej nieatrakcyjnej rzeczy, od modlitwy. Ja im powiedziałem, że nie będziecie tego pomysłu lubić, bo na pewno spodziewacie się, że ja teraz tu wkroczę z fajerwerkami wielkimi, wielkie pomysły będziemy zaraz mieć, będziemy tutaj fantastycznie działać ewangelizacyjnie i tak dalej, ale powiedziałem, muszę was w takim razie zawieść, bo będziemy rozpoczynać od kładzenia ponownie fundamentu, który kiedyś kładliśmy. Ale widzę, że my od nowa musimy zacząć to, co zostało zrujnowane. Drodzy, musimy nazwać rzeczy po imieniu. Drodzy, jeśli nie dojdziemy do takiego momentu w naszym życiu, że zdamy sobie sprawę z tego, że musimy wszystko uczynić po Bożemu, ażeby się Jemu spodobać, ażeby była szansa na Jego błogosławieństwo, drodzy, to tracimy czas. Tracimy czas. Ja powiedziałem, słuchajcie, ja nie przyszedłem z powrotem tutaj, ażeby bawić się w Kościół. Dość już mam zabaw, dość mam błędów, już jestem za stary, ażeby bawić się w Kościół, ale chcę, ażebyśmy byli Kościołem. Chcę, ażebyśmy poszli i zwiastowali dobrą nowinę do tych, którzy giną. Drodzy, nie będziemy się bawić w klub jakiś polski. Ja nie jestem nacjonalistą, kocham wszystkich. Drodzy, jeżeli my Polacy nie będziemy zdobywać naszego narodu, to Bóg będzie przyprowadzał innych ludzi. I ja będę otwierał dla nich drzwi, dlatego że jest to po Bożemu. I będą wśród nas czarni, będą anglojęzyczni, będą Ukraińcy, będą Czesi, ktokolwiek, kogokolwiek Bóg mnie przyprowadzi przez drzwi naszego zboru, to ja ich chętnie przyjmę. Nie wiem, czy się wystraszyli, czy nie. Nie myślę, że to był strach, ale ja myślę, że zaczęli rozumieć, że my naprawdę, wiecie, czasem tak zagonimy się i nasze zbory, nasze kościoły stają się takimi klubami, wiecie, stają się takimi klubami takiej wzajemnej adoracji. Wiecie, kochamy się, my nawzajem, prawda, ja ciebie, a ty mnie. A ten z zewnątrz, no to cóż, no jak prowadzi takie życie, jak do tego doprowadził, no to cóż, co ja tego nie jestem winien. Kochani, Bóg uczy nas zupełnie inaczej. My nie mamy być towarzystwem wzajemnej adoracji, ale mamy być właśnie tym kościołem żywym. Halleluja. Mamy być otwarci na wszystkie potrzeby. Drodzy, i mimo to, że Bóg daje nam wizję, ażebyśmy zbawiali Polaków, ale drodzy, mamy też być przy okazji otwarci na inne narody. Drodzy, nie możemy się zamykać, nie możemy się odcinać. Jeżeli ktoś wśród nas znajdzie się, jakiś tam Ukrainiec, jakiś brat Rosjanin czy ktokolwiek i będzie chciał z nami pracować, kochani, to my nie możemy powiedzieć, że nie. Ale musimy być otwarci, dlatego że Kościół, drodzy, jest Kościołem powszechnym. To jest Kościół międzynarodowy, drodzy, i my nie możemy się od tego odcinać. Ja mówię, będziemy rozpoczynać od modlitwy. I wtedy właśnie pamiętam, że jednym z pierwszych wersetów, które czytałem, to właśnie to, ażeby pokrzepić naszą wiarę, ażeby to zadźwięczało w moich uszach, aby zadźwięczało w ich uszach. Na to powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz i wtedy podkreślałem to o jakąkolwiek rzecz. I wiedziałem o tym, że są ludzie, że są przeciwnicy, że są ludzie, którzy bardzo krytykowali. Niestety wyszli z tego zboru, ale życzyli temu zborowi źle i mówili niedobrze o tym zborze. Roznosili niewłaściwe wiadomości. I to jest przykre, że czasem bracia i siostry, czasem siedzimy razem w tej samej ławce, chwalimy Boga, a potem są takie momenty, kiedy jesteśmy poróżnieni, kiedy jeden drugiemu nie może życzyć dobrze. To jest, wiecie, opłakane, to jest smutne, że tak się dzieje. Ale chwała Bogu za tych, których Bóg uświadamia, którzy chcą być Bogu posłuszni, którzy chcą być Jemu wierni, którzy nie patrzą się na przeszkody i mówią, Panie, idziemy i chcemy być Tobie posłusznymi, będziemy zwiastować to, czego nas uczysz. I znamy fakty dotyczące oddziaływania wspólnej, jednomyślnej modlitwy. Drodzy, przed otrzymaniem Ducha Świętego jest taki przykład, dany nam w Dziejach Apostolskich, 1 rozdział, 14 wiersz, gdzie jest powiedziane, ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Jednomyślnie. Jednomyślnie. Drodzy, i ja wiem, że na pewno słyszeliście wiele już poselstw na temat jednomyślności, czym ona jest. Drodzy, jest to bardzo prosta rzecz. My możemy mieć różne pomysły, możemy mieć różne zainteresowania, różne hobby i tak dalej, drodzy. Ale główną rzeczą jest to, jeżeli jesteśmy jednomyślni co do Kościoła, co do wzrostu Kościoła, jeżeli rozumiemy misję, nasze posłannictwo do tego świata, w tym jesteśmy jednomyślni, jednego ducha i pragniemy, ażeby Jezus Chrystus poprzez nasze życie zbawiał zgubionych, drodzy. To jest najważniejsze, co może być. Czasem w pewnych rzeczach różnimy się rozumieniem pewnych aspektów, drodzy, ale to nie powinno nas różnić, drodzy, bo ja często podkreślam, ja usługuję, jeśli jest możliwość, i wśród braci baptystów, wśród braci ewangelicznych i nie czynię różnicy. Kocham wszystkich jednakowo. Chociaż Bóg mnie postawił w Kościele Zielonoświątkowym i w ten sposób poznałem Boga, ale drodzy, jestem otwarty na wszystkich i mówię. I ja, oni byli jednomyślni, dlatego że zrozumieli ten fakt, zrozumieli, że powinni być poddani Bogu. I drodzy, rezultatem tego było, że w dzień Pięćdziesiątnicy, po 10 takich dniach przebywania w modlitwie, nagle zrobił się szum, halleluja, i Duch Święty zstąpił. I rozpoczął się Kościół Boży na ziemi. Chwała naszemu Bogu. Drodzy, ale przez jednomyślność. Gdyby oni tam, ktoś by się zniecierpliwił, by powiedział, no tak, no to już jest dzień ósmy i nic się nie dzieje. No coś tutaj, jakieś nieporozumienie chyba w tym wszystkim. Ktoś inny by spojrzał na zegarek i powiedziałby, no tak, no ale No wszystko fajnie, pięknie, ale trzeba iść do pracy, trzeba zarabiać na życie i tak dalej. No więc wy tam się módlcie, a ja będę pracował, bo też potrzebuję. Drodzy, i mamy różne podejście do tych spraw, kochani, ale kiedy jednomyślnie przychodzimy przed Boże oblicze, a szczególnie wtedy, kiedy mamy ten czas takich zborowych modlitw, wiecie, to jest bardzo cenny czas i Bóg bardzo przygląda się każdemu zborowi, jak my naprawdę reagujemy, co my robimy, drodzy, jak my traktujemy modlitwę. I ja wiem, że to jest najtrudniej, ażeby się modlić. To jest najtrudniejsza praca. Jakoś to już tak jest i diabeł właśnie też zniechęca nas ku temu, ażebyśmy nie angażowali się w modlitwę. Ale chcę wam powiedzieć, drodzy, nie odrzucajmy tego, bo to jest droga Boża, jest to wola Boża. I tylko poprzez modlitwę możemy poszerzać Królestwo Boże. My jako ludzie, my jesteśmy ograniczeni. Wiecie, my możemy mieć setki pomysłów i pomyślimy o nich, że to jest dobra inspiracja. I potem okaże się, że na końcu efekt taki, że tupaliśmy w miejscu, nic się nie stało. Wiecie, tak chodzimy, chcemy zgubić kilka funtów, wskakujemy na treadmill i idziemy, wiecie, i tam nam pokazuje, że przeszliśmy 5 mil, a w rzeczywistości jesteśmy w punkcie A. Nigdzie nie poszliśmy, prawda? I czasem jako ludzie wierzący, jako Kościół, wiecie, szukamy wielkich tam rzeczy, wielkich jakichś pomysłów, inspiracji. One są dobre, ale one muszą wypłynąć. To musi być działanie Ducha Świętego, kochani. Nie tylko nasz pomysł, nie tylko nasza własna jakaś inspiracja, dlatego że mamy jakiś tam szczególny talent, ale Duch Święty, niech On za tym stoi. Wtedy, kochani, nie zawiedziemy się. I drugi przykład, gdy zabroniono zwiastowania Bożego Słowa. Pamiętacie, wczesny Kościół i Piotr i Jan byli tam w tym miejscu i kiedy uzdrowili tego człowieka chromego, to oczywiście bunt był wśród tych, którzy byli liderami w Izraelu i mówią, no nie, no takie rzeczy, no nie. Oni nie mogą i to w imieniu Jezusa zwiastują. To jest nie do przyjęcia i wtedy im zabronili. Drodzy, a oni z tym poszli do zboru i powiedzieli, jak się rzeczy mają. I wtedy jest właśnie to słowo powiedziane. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Aleluja. I Bóg odpowiedział na tę modlitwę. Miejsce się zatrzęsło. O, drodzy, abyśmy tak reagowali w naszym życiu, kiedy przychodzi problem, kiedy przychodzi kłopot. Kochani, kiedy ktoś ma jakiś problem w rodzinie, gdzieś jest walka i szatan przypuścił swój atak i są tam problemy. Drodzy, i czasem jako wierzący udajemy, że nie widzimy tego, bo tak jest wygodniej. Czasem no tam pastor niech się pomodli i tak dalej, jakaś grupa modlitewna. Ale kochani, kiedy my jednomyślnie przychodzimy, kiedy zaczynamy współczuć, kiedy widzimy, że to jest też nasza sprawa, że to są nasi bracia i siostry, że to są, oni są źrenicą w Bożym oku. Kochani, kiedy tak podchodzimy do sprawy, to nagle coś zaczyna się zmieniać. Drodzy, nie tylko, że sytuacja się zmienia, ale nagle my się zmieniamy jako zbór. Drodzy, bo Duch Święty zaczyna wywierać na nas potężne wrażenie. Zaczynają dziać się rzeczy ponadnaturalne. Rzeczy ponadnaturalne. I drodzy, i wtedy oni wyszli stamtąd i tym bardziej jeszcze postanowili zwiastować Słowo Boże. I z odwagą jest tam potem powiedziane, głosili Słowo Boże. Ludzie im tego nie zabronili. Doświadczenie wiary zboru. To był ten fakt, to był ten moment właśnie, kiedy Piotr został wtrącony do więzienia. Oni musieli to przejść sami na sobie, kochani, że modlitwa naprawdę daje rezultaty. I ten wczesny Kościół musiał sobie zdać z tego sprawę, ażeby potem kolejne pokolenia mogły to samo już przejmować, uczyć się, abyśmy uczyli się jeden od drugiego z pokolenia w pokolenie, że modlitwa zmienia sytuację. Prayer changes things. Taki bumper sticker czasem można widzieć, że modlitwa zmienia rzeczy. Drodzy, i tak jest naprawdę. Nie jest to slogan tylko, ale modlitwa zmienia sytuację, kiedy przychodzimy w prostocie i w wierze. I nieustająca modlitwa zboru jest bardzo tutaj ważna. Musi być pragnienie odpowiedzi. Czasem jest tak, że przyłożymy się do modlitwy, ale po drodze gdzieś tam zaczynamy już się wyciszać, już zaczynamy rezygnować, no może to jest nie ten czas jeszcze, prawda, i tak dalej, a może ta sytuacja, no to ona musi doprowadzić do czegoś lepszego. Rezygnujemy zbyt szybko w naszych modlitwach. Strzeżono wtedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. I drodzy, ze względu na to, że zbór się modlił, to działo się coś, co było niewidoczne dla ludzkiego oka. Kochani, my nie widzimy pewnych rzeczy, jak Duch Święty działa. Dlatego też nie bądźmy zrezygnowani, kiedy czasem rozchodzimy się po nabożeństwie, były wkładane ręce, były modlitwy czynione I czasem ludzie odchodzą tak jakby zawiedzeni, że no nic się nie stało, dalej mnie tam boli, dalej mnie tam koli, dalej czuję, że jutro jest poniedziałek, trzeba iść do pracy i zaczyna się to samo, cała rutyna. Kochani, to nie jest tak. Bądźmy cierpliwi w tym wszystkim. Oczekujmy na Boże działanie. Nie porzucajmy naszej modlitwy. Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Boży czas działania jest najlepszy, drodzy. Bóg wie, kiedy nam dać tę właściwą odpowiedź. I tutaj szósty wiersz tego rozdziału Dziejów Apostolskich powiada: owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić. To był Boży czas. Wiecie, tak jak to czasem mówimy popularnie, na ostatni gwizdek. Kiedy już każdy myśli, no już trzeba by tutaj, ażeby pastor przemówienie jakieś przygotował, takie pogrzebowe. Wiecie, kiedy już się wydaje, że sytuacja nie ulegnie żadnej zmianie. A Duch Święty powiada: oto jestem. Jestem, bo potrzebowaliście mnie. Modliliście się, oto jestem odpowiedzią dzisiaj dla was. Drodzy, i Duch Święty ich zaskoczył w tym momencie. Wiecie, oni modlili się, ale powątpiewali. Prawda? To wynika z tekstu. Ale Bóg wyzwala ponadnaturalną moc do działania. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. Zbór tego jeszcze nie wiedział. Oni wciąż się modlili, drodzy. Być może gdyby już wtedy się dowiedzieli, że już tam anioł zaczął swoją działalność, że już opadły łańcuchy, to być może zerwaliby się już z kolan, już by powiedzieli: wszystko już jest dobrze, ale oni nadal się jeszcze modlili, nie byli świadomi, drodzy, bo pewne rzeczy dzieją się poza naszą świadomością. Musimy to wiedzieć, kochani. Czy, drodzy, my mamy mocną wiarę, czy też nie, ale kiedy się modlimy, to Duch Święty dokonuje swojego dzieła. Dokonuje swojego dzieła na swoich warunkach, w swoim czasie. Oni nie byli gotowi do odebrania odpowiedzi w modlitwie. I często jest tak, że my właśnie się modlimy i gdy nie widzimy szybkiego rezultatu, to zaczynamy powątpiewać, to wszystko tak zaczyna się rozwadniać troszeczkę. Oni nie byli gotowi, aby odebrać odpowiedź w modlitwie. I tu właśnie okazuje się takie normalne, taka prawda wynikająca z Bożego Słowa. My tacy jesteśmy. Wiecie, że wierzymy, ale Panie Jezu, pomóż naszemu niedowiarstwu. I kochani, w nich to było. I poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej: oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie, a oni na to: to jego anioł. I wiecie, tu się modlą i niby wierzą Bogu, że to, że modlitwa ich zostanie wysłuchana, no bo jaki jest sens modlitwy, prawda? Nie modlimy się od razu nie wierząc, że to i tak nic z tego nie będzie, ale mamy jakąś wiarę, rozpoczynając modlitwę. Ale pod koniec widać, że ta modlitwa już zaczęła słabnąć w swojej intensywności. Drodzy, i kiedy Rodę przybiegła i mówię, że tam stoi Piotr, i to się chyba coś pomyliło. Coś nie tak jest. Drodzy, i czasem my tak reagujemy. I niedawno mieliśmy taki przypadek w naszej społeczności. Byliśmy na takim pikniku rodzinnym w jednym domu. Było nas tam kilka małżeństw z naszego zboru. Nie był tam cały zbór, ale kilka było małżeństw. I wśród nas znalazła się siostra, która była bardzo chora, bardzo cierpiała ból, bo kamienie gdzieś się tam na nerkach poruszyły i cierpiała ten ból i siedziała w tym bólu tam i wiecie co, ja tak przechodziłem i z początku starałem się ją ignorować, no bo trzeba było tam jakieś mieć inne słowo stosowne do tej imprezy, dlaczego tam byliśmy i tak dalej. I wiecie co, i tak starałem się udawać, że prawie jej nie widzę i w pewnym momencie się zawstydziłem i mówię sobie, no ja jako pastor, przecież ona cierpi tutaj. I ja, to tak nie może być. I wtedy w moim duchu taka niezgoda z tą sytuacją powstała. Mówię, tak nie może dalej być. Ona jest w bólu. I przerwałem to wszystko, co się tam działo. Cała ta impreza, zatrzymałem to wszystko. Mówię, słuchajcie, nasza siostra tutaj cierpi w tym momencie. I ja, ona ma ból z przyczyny kamienia, który gdzieś on tam uwiera na nerce. Ja mówię, słuchajcie, umówmy się o nią. Ja nawet nie mam sumienia, żebyśmy my tutaj się radowali, kiedy ona wije się z bólu. I ja, drodzy, kiedy poprosiłem wszystkich, abyśmy ją otoczyli, włożyli ręce, zaczęliśmy się o nią modlić, pomodliliśmy się. Drodzy, ja w swoim sercu miałem takie przekonanie, że wszystko będzie dobrze. Ale pytam się jej, ja mówię, jak się czujesz? A ona mówi, że jeszcze mnie tam boli. I wiecie, taki moment był takiej niepewności. No nie wiem, no Boże, zrób coś z tym, żebym głupio nie wypadł. Ale wiecie co? Kiedy tak powiedziałem, to moja wiara się posiliła. zostałem posilony i wiedziałem, nie wiedziałem jak Bóg to zrobił, ale mówię, wiedziałem, że będzie dobrze. I ona mówi w tym wszystkim, że ja będę jechać do domu, ja muszę jechać, ja tu nie mogę siedzieć z wami. Ja mówię, no to dobrze, jedź, ale ufaj Bogu, wszystko będzie dobrze. I ona wsiadła w samochód i pojechała. Nie wiem, ile to było, z pół godziny było może, nie? Przyjeżdża z powrotem do nas i pełna radości. To nie ta kobieta, wiecie, raduje się i ona ma taki jeszcze śmieszny język polski, taki dziecinny, jeszcze co za dziecka się nauczyła, nigdy go nie poprawiła. Ale nie powiem tego, jak ona mówiła, nie będę jej przedrzeźniał. Ale faktem jest, powiada, że i wysło. Ja mówię, co wysło? Ona mówi, że kamień, mówi, taki jak popcorn, mówi. Taki duży jak popcorn. I mówi, że jak pojechałem do domu, to od razu musiałam pójść do toalety. I mówi, urodziłam taki jak popcorn, mówi. I mówi, teraz jest dobrze, mówi. Wszystko już nie boli. Mówi, wszystko jest bardzo dobrze. I cieszyła się, drodzy, taką radość nam sprawiła tym wszystkim. Bóg jest dobry, bracia i siostry. I ktoś może powiedzieć, że to był przypadek, wiecie, że przypadek taki był. Ja mówię, no nie ma przypadków, kochani. Pewnie, że ten kamień kiedyś powinien wyjść, ale drodzy, on wyszedł na modlitwę Bożego ludu. Amen. Amen. Akurat w tym czasie Bóg to tak uczynił i to się stało takim właśnie, no taką zachętą dla naszego zboru. Jezus napominał swoich uczniów, aby nie tracili wiary. Aby nie tracili wiary. I tym chcę zakończyć. I rzekł do nich, Marek 4,40, rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Kochani, chciałbym właśnie tym akcentem i tym słowem z ust Jezusa Chrystusa właśnie zakończyć. Jakże to jeszcze wiary nie macie? Kochani, zdobądźmy się na tę wiarę. Drodzy, spójrzmy tylko wstecz. Ile łask Bożych doznaliśmy. Amen. Gdybyśmy teraz wszyscy po kolei zaczęli wyliczać wszystkie te łaski, wszystkie nasze przeżycia i doznania, drodzy, to byśmy tu do rana by nie starczyło czasu. Nawet i tydzień, gdyby każdy z nas, który jest nawróconą osobą, gdybyśmy zaczęli to wszystko opowiadać w detalu, ile przeżyliśmy z Bogiem, drodzy, i dzisiaj niech to słowo będzie dla nas zachętą. Jakże to jeszcze wiary nie macie? Ufajmy Bogu, bracia i siostry. On jest Bogiem wiernym, który nas nie zawiedzie. I choć czasem są chmury, chociaż czasem rzeczy wyglądają w taki no sposób, że naturalnie to się może nie stać, że to jest niemożliwym. Drodzy, Bóg daje nam wiarę, która jest ponad normalną wiarą. Drodzy, wiarę, która jest inspirowana przez Ducha Świętego. Dlatego też odrzucajmy wszelkie niedowiarstwo i ufajmy Bogu. Bądźmy Jemu w tym wierni. I wiecie co, tak na koniec chciałbym, abyśmy wyszli tutaj do przodu, tak jak jesteśmy, drodzy, i abyśmy wspólnie właśnie zawołali do Boga. Wiecie, w taki spontaniczny sposób i prosili Go o to, aby On naszą wiarę posilał, pokrzepiał. Tyle jest różnych spraw, drodzy, ażeby nowe dusze były zbawiane w tych miejscach, w Windsor, w Hamilton, w Toronto, w Montrealu, tam nawet grupa stamtąd przyjechała, w Ottawie, gdziekolwiek jeszcze, kochani, w Cleveland, w Chicago, w Nowym Jorku, gdziekolwiek są ośrodki polonijne, skupiska naszych rodaków. Bóg jest Bogiem, drodzy, łaski i miłosierdzia. Przeżyliśmy to, amen? I doświadczyliśmy tego, amen? Wiemy to z autopsji, że tak jest, że Bóg jest Bogiem żywych, jest powiedziane. Halleluja! Bóg jest Bogiem żywych i On nas nie porzuci, nie opuści. Dlatego też oddajmy Jemu chwałę. Przyjdźmy tutaj do przodu, podziękujmy Jemu, a być może jest ktoś jeszcze wśród nas, kochani, którzy potrzebuje modlitwy. To dajcie znać przez podniesienie ręki, to wtedy pomodlimy się najpierw z wami. Jest, widziałem tą rękę, może jeszcze ktoś jest. Jest jeszcze, to wyjdźcie najpierw, teraz ten moment, chodźcie tutaj do samego przodu, pomodlimy się o waszą potrzebę, a potem wszyscy też otoczmy tutaj, ile miejsca starczy, chodźmy do przodu. Drodzy, to jest zakończenie już takie, może oficjalne, chociaż jeszcze jutro rano tu będziemy, nie wiem jak tam brat pastor Dąbrowski to poprowadzi, ale dzisiaj no niektórzy musicie wracać do domu, ale dzisiaj jeszcze jesteśmy tu razem i chcemy Bogu oddać chwałę i cześć i też zawołać do Niego, Panie, halleluja. Potrzebujemy Ciebie. Bez Ciebie my nie możemy działać, nie możemy żyć. Panie, inspiruj nas, prowadź nas, kieruj nami, pokazuj nam właściwą drogę, abyśmy nie błądzili. Drodzy, Bóg będzie to czynił. A więc te osoby, które mają szczególną potrzebę dzisiaj, chodźcie do przodu, nie krępujcie się. Jest ktoś taki, kto ma szczególną potrzebę jeszcze dzisiaj? Może czujesz, że Bóg tak jakby jeszcze no, nie dotknął się Ciebie, nie dał Tobie odpowiedzi. Nie krępujcie się, kochani. Nie jesteście tutaj wystawiani na publiczne pośmiewisko, ale dobrze jest zrobić ten krok wiary i przyjść, stać się posłusznym. I Bóg tak działa. Widzę, tutaj są już osoby, jeśli jeszcze ktoś jest, kochani bracia, pastorzy, może diakoni tutaj, którzy są. Drodzy, jeśli też jesteś bratem, siostrą i czujesz, że Bóg ci kładzie na serce modlitwę o daną osobę, to podejdź, nie krępuj się, wiecie. My nie chcemy być związani jakimś regulaminem takim, że to się należy tylko diakonom. To nie jest tak, nie znajdujemy tego w Słowie Bożym, ale jedni o drugich módlcie się, prawda? I dlatego też dzisiaj takim akcentem chcemy zakończyć, abyśmy modlili się jeden o drugiego. Niech Bóg was błogosławi, kochani. Halleluja. I potem wszyscy będziemy też wzywać Boga. Ja wierzę, że Artur też poprowadzi nas, może w kilku refrenach na zakończenie. Bóg jest godzien chwały. Amen. Halleluja.